Witam wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu, tutaj na miejscu, także naszych słuchaczy facebookowych. Porażka współczesnych wrogów Izraela, zgodnie z zapowiedzią, to jest temat nasz na dzisiaj. Psalm 83, jak widzimy, druga jego część do samego końca. Od wersetu 10 zaczniemy. To, co było do tej pory, bo to jest trzeci z serii. Pierwsza połowa tego psalmu 83 podaje w najważniejsze wersety 8 lub 9, zależnie od przykładu Biblii, numeracja jest inna, była omówiona w temacie współczesnej próby niszczenia Izraela. Pierwsza część tego psalmu. Natomiast w ogóle pierwsza część tej serii trzyczęściowej, prawo Żydów do Palestyny, w temacie ziemia dla Żydów od Boga. Także to taka, powstały trzy takie tematy, chyba że dzisiejszy będzie ostatni, zamykający ten cykl związany z cielesnym Izraelem, a pobudzony sytuacją, jaka w tym kraju powstała po 7 października, i próba znalezienia biblijnego umocowania, uzasadnienia, wyjaśnienia, zrozumienia tego, co tam się w tej chwili dzieje. Także to są, dzisiaj mamy część trzecią. Kto nie widział dwóch pierwszych, zachęcam, żeby się z nimi zapoznał, czyli ziemia dla Żydów od Boga, pierwszy z tej serii, później pierwsza część psalmu 83 pod tytułem współczesne próby niszczenia Izraela, no i ten dzisiejszy, porażka współczesnych wrogów Izraela. W tej części zajmiemy się drugą właśnie częścią tego części psalmy. Opisuje on, ta druga część tego psalmu, jak się skończą próby unicestwienia Izraela przez jego obecnych wrogów. Czytamy tę drugą część. Uczyń im tak jak Midianitom, jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, którzy zostali wytępieni w Endor, stali się jak gnój dla ziemi. Z ich dostojnikami postąp jak z Orebem i Zebem, jak z Zebachem i Salmuną, ze wszystkimi ich książętami, którzy mówili: weźmy w posiadanie niwy albo siedziby Boży. Boże nasz, uczyń ich jak wichurę i jak plewy na wietrze, jak ogień, który pali las i jak płomień, który pochłania góry. Tak Ty ich ścigaj swoją nawałnicą i swoją burzą, zatwórz ich. Okryj ich twarze hańbą albo wstydem, aby szukali Twego imienia, Panie. Niech się zawstydzą i zatworzą na wieki, niech się ukryją hańbą i zginą. Niech poznają, że jedynie Ty, którego imię jest Pan, Ty jesteś najwyższy ponad całą ziemią. To jest fragment, który nas będzie dzisiaj interesował. Pierwsi na liście przykładów wrogów Izraela historycznych, których Bóg kiedyś kazał zniszczyć, są, jak pamiętamy, Midianici. Od nich też zaczniemy. Skąd się wzięli Midianici? Od Midiana, czwartego syna Abrahama z Kotury. Zobaczmy, cały czas jesteśmy wśród potomków Abrahama. Sefora, żona Mojżesza, także była Midianitką, tak dla ciekawości. Opis ich zniszczenia, tychże Midianitów, w Szatej Mojżeszowej 31. I Pan powiedział do Mojżesza: pomści krzywdy synów Izraela na Midianitach. Potem zostaniesz przyłączony do swego ludu, czyli umrzesz. Mojżesz powiedział więc do ludu: przygotujcie spośród siebie mężczyzn do bitwy, aby wyruszyli przeciw Midianitom i dokonali na nich zemsty Pana. Podkreślam, że zemsty Pana, prawda? Tutaj na gniebie, żeby się pomścili za swoje krzywdy, też wasze krzywdy, ale to jest zemsta Pana. Pan jak gdyby autoryzuje, nawet zaleca im wykonanie tego pomszczenia. Co to za krzywda Izraela, jaką oni mieli pomścić na Midianitach? Czytamy. Potem Izrael zamieszkał w Sittim i lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. One zapraszały lud do ofiar swoich bogów, a lud jadł, oddawał pokłon ich bogom i Izrael przyłączył się do Baal Peora, jednego z bożków kananejskich. A Pan bardzo rozgniewał się na Izraela. Oto jeden z synów Izraela przyszedł i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i całego zgromadzenia synów Izraela, którzy płakali przed wejściem do namiotu zgromadzenia. I Pan powiedział do Mojżesza: odnoście się wrogo do Midianitów i pobijcie ich, ponieważ oni odnosili się wrogo do was przez swoje podstępy, a podeszli was przez Baal Peora i przez ich siostrę Kozbi, córkę księcia Midianu, która została zabita w dniu plagi z powodu Peora. To właśnie ta Midianitka, którą sobie jeden z synów Izraela przyprowadził do swojego obozu. Ciekawa rzecz jest tutaj, że Izrael, mieszkając w Sittim, uprawiał nierząd i wychwalał bogów Moabu, tak, z córkami Moabu, ale kara poszła na Midianitów, czy z tego powodu, że ta Midianitka przyszła do obozu. Najwyraźniej, jak tutaj na rogu w lewym się pojawiła taka informacja, najwyraźniej Midianici i Midianitki bardziej byli winni niż Moabici i Moabitki, stąd kara tylko dla nich. Akurat Moabici ani Moabitki nie są tutaj podkreśleni jako ci, którzy mieli być ukarani, tylko właśnie ci Midianici z powodu Midianitek, jedna z nich nawet też przyszła z jednym z Żydów do obozu izraelskiego. No to zobaczmy tą walkę ze czasów Mojżesza. Wtedy walczyli z Midianitami, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. i pozabijali wszystkich mężczyzn. Zabili też 5 królów Midianu. Zabili też mieczem Balama, syna Beora. Synowie Izraela wzięli do niewoli kobiety Midianu i ich dzieci. Zabrali też całe ich bydło i trzody, cały ich majątek. Spalili też ogniem wszystkie ich miasta, w których mieszkali, oraz wszystkie ich zamki. I zabrali cały łup oraz całą zdobycz, zarówno z ludzi, jak i ze zwierząt. I Mojżesz bardzo się rozgniewał na dowód, tak przeskakuje, prawda, tylko fragmenty. Tam są, wszędzie są odnośniki, to dla zainteresowanych, skąd cytuję, nie będę tego mówił, bo wszystko jest opisane. I potem przechodzimy do gniewu Mojżesza na dowódców wojska po tej walce z Midianitami. I Mojżesz bardzo się rozgniewał na dowódców wojska, tysięczników i setników, którzy wrócili z walki, i mówił do nich Mojżesz, czy zostawili się przy życiu wszystkie kobiety? O, Midianitki. To one, Midianitki, za radą Balama spowodowały, że synowie Izraela dopuścili się przewinienia przeciwko Panu w związku z Peorem, a to sprowadziło plagę na zgromadzenie Pana. Zabijcie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, zabijcie też każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną. Wszyscy mężczyźni, tutaj czytaliście, właśnie byli pozabijani, a potem jeszcze chłopcy, tak, wzięci do niewoli, więc ci wszyscy mężczyźni, jak na dole napisałem, wtedy zabici musieli obejmować tylko tych, którzy w walce brali udział w tej wojnie. A i chłopcy zabici po wzięciu do niewoli, tak, na polecenie Mojżesza, musieli stanowić tylko pewną część chłopców midiańskich. Dlaczego? Ponieważ niecałe 100 lat później Midianici znowu zagrażali Izraelowi za czasów Gedeona. I była kolejna konfrontacja z Midianitami, wobec tego rozumiemy z tego, skoro pozabijali, jak na górze czytaliśmy, wszystkich mężczyzn, tam na pewno tych biorących udział w walce, no i chłopców też część, bo gdyby wszystkich pozabijali, no to naród by się nie mógł być kontynuowany i w ciągu niecałych 100 lat by się nie odbudował. Ciekawostką w tejże bitwie, bo to tutaj zwracam uwagę na to, że te wszystkie przykłady, które są w Psalmie 83 wymienione, żeby ci obecni wrogowie Izraela byli tak samo okorani, jak ci tamci z historii, to w każdej tej historii mamy coś niezwykłego. Mamy działanie, interwencję Boga i w tejże bitwie, która miała miejsce za czasów Mojżesza, na uwagę zasługuje to, że ta bitwa jest niezwykła z tego powodu, że po stronie Izraela nie zginął ani jeden człowiek. Werset 49, 4, Mojżeszowy 31. Policzyliśmy wojowników, mówią ci dowódcy do Mojżesza, którzy byli pod naszym dowództwem i nie brak z nas nikogo. Możliwe? Znaczy, w normalnych warunkach możliwe, żeby wojna taka, jak dawnymi czasy była toczona, żeby tam pozabiali wszystkich mężczyzn, tyle łupów, majątek cały, wszystko popalili i żaden Żyd nie zginął, ani jeden? Raczej mało prawdopodobne. Nawet Izrael obecnie, współczesny, prawda, ma już chyba około 70 paru ofiar swoich żołnierzy w ciągu tej wojny na Gazie. To jest bardzo, bardzo i tak niedużo. Ale nie ustrzegą się, tak? Także widać, to musiało być cudowne działanie Boga. Zabili też mieczem Balaama, syna Peora. Pytajmy się pytanie, dlaczego? Coż ten Balaam im zawinił? Bo to on, Balaam, chcąc dla zysku przekląć Izraela, ale nie potrafiąc tego zrobić, bo jak chciał przeklinać, to mu błogosławieństwa wychodziły, tenże Balaam Balakowi, królowi Moabu, udzielił rady, jak doprowadzić do odwrócenia się Boga od Izraela. Czyli innymi słowy, jak nie potrafił przekląć Izraela, tylko mu błogosławił, no bo Bóg kontrolował jego narządy mowy i jak chciał coś mówić, to mówił odwrotnie niż chciał. No ale później, kiedy już ta historia się skończyła, dowiadujemy się z objawienia w drugim rozdziale, to on im poradził, jak chcecie przekląć Izraela, to nie przeze mnie, bo mi Bóg nie pozwoli go przekląć, bo do błogosławieństwa mi wychodziły z ust, doprowadźcie do tego, żeby oni sami okazali się niewierni Bogu, a jak się okażą niewierni Bogu, to Bóg sam ich odrzuci. Nie musicie ściągać na nich przekleństwa Bożego. I doradził im właśnie to. Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy się trzymają nauki Balaama, który uczył Balaka, króla Moabu, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożką i uprawiali nierząd. Więc doprowadź do tego, żeby Izrael składał ofiary fałszywym bogom, nie Jehowie, żeby uprawiali nierząd z innymi ludami i Bóg się od nich odwróci i wszelknie będziesz miał to, co chciałeś. Tak, tutaj widzimy Balaama na pierwszym zdjęciu, jak sobie na tej oślicy jechał, jak anioł blokował drogę, oślica go widziała, a on nie i złościł się na oślicy, że nie chce jechać. No i tam też Balak stoi na górze, ofiary były składane, prawda, dla bogów różnych tych kananejskich. No i przeklinaj. Tam gdzieś Izrael na dole był, rzuć przekleństwo na Izraela, żeby przepadli, zniknęli, żebyśmy ich wszystkich powybijali, żeby nam nie zagrażali. Drugi na liście przykładów zniszczonych wrogów Izraela to Sisera i Jabin. Kolejno byli to dowódca wojsk Sisera i Jabin król Kanaanu. Czyli można powiedzieć, Sisera służył pod Jabinem. Jabin to taki kananejski król, a Sisera jego dowódca. I czytaliśmy w psalmie, uczyń im tak jak, pomijamy to, co mówiliśmy tym Midianitom, jak Syserze i jak Jabinowi nad potokiem Kiszon. Szczegóły znajdziemy w Sędziów w 4 rozdziale. A gdy umarł Ehud, synowie Izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana, więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu. A wodzem jego wojska był Sisera. Synowie Izraelscy wołali wtedy do Pana, miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych, całkiem sporo, 900 czołgów dzisiejszych. I w srodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora. Siadowała ona pod palmą Debory, drugie zdjęcie, prawda, na dole. A synowie Izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka i kazała mu powiedzieć, oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela. Wyrusz i pociągnij na górę Tabor, weź ze sobą 10 000 mężów, synów Naftaliego i Zebulona, ja zaś ciągnę ku tobie nad potok Kiszon Syserę, wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i z jego mnóstwem ludzi i wydam go w twoją rękę. Ta mapka na wrogu pokazuje, dlaczego to byli synowie z Naftalego i Zebulona, no bo to były sąsiednie plemiona, które obok siebie były i jako z tych dwóch plemion 10 000 mężów miało wystarczyć, żeby dokonać, tak? Przez Deborę Bóg polecił wykonać Barakowi. To jest widok z lotu ptaka tej całej okolicy, czyli widzimy górę Tabor, tak? Mount Tabor tam tutaj jest. No, tam dalej jest Gilboa. No i w środku, tak, ta rzeczka, widzimy, niebieska sobie płynie. To jest właśnie rzeka Kiszon. Tak tutaj. Górę Tabor pokażę jeszcze tak bardziej z bliska, żebyśmy zobaczyli, co ta za góra. Góra, widać, jest mocno zalesiona, prawda? Niektórzy mówią, że na tej górze potem było przemienienie się naszego Pana, tak? Że to na pewną górę poszli. Jest podejrzenie, że była to góra Tabor, kiedy nasz Pan to wziął swoich ulubionych uczniów i tam dokonał przemienienia. Natomiast rzeka Kiszon jest zbyt duża, jak widzimy, prawda? Odgrywa bardzo ważną rolę. Ona rzeka Kiszon, północna część Izraela, przepływa przez Dolinę Jezreel, tworzy się z dwóch dopływów, których źródła znajdują się pod górami Tabor i Gilboa. Czyli mamy ten Tabor tutaj, tam po prawej stronie jest Gilboa. Ona się zaczynają się tam dopływy i potem wchodzą tak do tego. Pewnie pierwszy jest Gilboa, a potem Tabor i tu potem uchodzi do morza. Przepływa przez miasto Hajfa i uchodzi do Morza Śródziemnego. Właśnie w mieście Hajfa wpada ona tam. To jest taka rzeka. Niezbyt duża, jak widzimy na zdjęciu. Nie jest to jakaś ogromna rzeka. Niemniej jednak, jak za chwilę zobaczymy, odegrała ważną rolę w pokonaniu wojsk Sisery. I wzbudził Pan popłoch u Sisery i wśród wszystkich jego wozów i w całym jego obozie przez Baraka. Tak iż Sisera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo. Barak zaś ścigał wozy i wojsko aż do Haroszet Hagoim i padło całe wojsko Sisery od miecza. Ani jeden się nie ostał. Sisera zaś uciekał pieszo i schronił się w namiocie Jael, żony Hebera, gdyż między Jabinem, królem Hasoru, a domem Hebera, Kenity, panował pokój. Czyli Sisera, już widząc, że wszystko przegrywa, ratuje swoje życie, ucieka pieszo i chce się schronić w namiocie Jael, no bo między jego rodziną a tym królem panował pokój, tak to pisze. O tym Heberze czytamy, że miał jakiś związek z teściem Mojżesza, bo Sędziów 4:11 powie, a Heber Kenita odłączył się od Kenitów, potomków Chobaba, teścia Mojżesza, i rozbił swój namiot przy Dąbrowie w Sanaim, która jest przy Kedesz. Czyli widzimy, że wcześniej ten Heber mieszkał z potomkami Chobaba, teścia Mojżesza. Potomków Chobaba, teścia Mojżesza, więc wiem, to był Jetro, prawda, nie ten Chobab, ale to jakieś były relacje, szczegółów na ten temat nie mamy, ale miał jakiś związek, bo jest tutaj wspomniane, że kiedyś ten Heber z tymi potomkami Chobaba, teścia Mojżesza, mieszkał razem, bo potem się odłączył i jakoś mieszkał sobie troszeczkę z boku, gdzieś indziej. I wyszła Jael na spotkanie Sisery i rzekła do niego, wstąp, mój panie, do mnie, nie bój się. Wstąpił więc do jej namiotu, a ona przykryła go zasłoną. On zaś do niej mówi, podaj mi trochę wody do picia, bom spragniony. A ona, otworzywszy łagiew z mlekiem, dała mu się napić, a potem go przykryła. On zaś rzekł do niej, stań u wejścia do namiotu, a jeśli by ktoś przyszedł i pytał się ciebie, czy jest tu ktoś, powiedz, że nie ma. Za chwilę zobaczymy, jak ten Sisera skończy. Zresztą Debora zapowiedziała, że nie zginie on inaczej, ten Sisera, jak z ręki kobiety. Ktoś bym pomyślał, pewnie Debora miała plan go zabić sama, ale nie, Jael. Potem wzięła Jael, żona Hebera, palik od namiotu, następnie chwyciła do ręki młot, podeszła do niego cicho i wbiła palik w jego skroń, aż utkwił w ziemi, bo zasnął twardo, gdyż był zmęczony. I tak zginął. Dlaczego tak Jael się zachowała? Być może wejście do namiotu zamężnej kobiety pod nieobecność męża było w tamtej kulturze karane śmiercią. Być może to był wystarczający powód, żeby go zabić. A być może Jael z mężem wyznawali religię Żydów, albo przynajmniej sympatyzowali mocno i bliżej im było do Boga Jehowy, Boga Żydów, niż do bogów kananejskich, prawda? Odłączyli się z jakiegoś też powodu od Kenitów i innych i zamieszkali trochę gdzieś tam sobie z boku, jak gdyby własny ród mieli zacząć. A być może mieli o coś żal do Sysery. Może też doskonale sobie zdawali sprawę, co ten Sysera i jego królami są warci, że to, prawda, oprawcy nie bez litości. No i doszło, powodów nie mamy, dlaczego Jalta się zachowała, ale jakby nie było, tak czy inaczej, jak zobaczymy za chwilę, Debora swojej pieśni chwali Jael, więc jej pobudki musiały być dobre, bo nie sądzę, żeby się pod natchnieniem w pieśni Debory znalazło dla niej miejsce i dla jej czynu, którego dokonała. Wracamy do cytatu. Barak zaś ścigał Syserę. Wyszła wtedy Jael na jego spotkanie i powiedziała mu: chodź, a pokażę ci męża, którego szukasz. I wstąpił do niej, a oto Sysera leżał martwy z palikiem w skroni. W tym dniu upokorzył pan Jabina, króla Kanaanu, wobec synów izraelskich, a ręka synów izraelskich była coraz twardsza dla Jabina, króla Kanaanu, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu. Tak się skończyła ta historia. Ale jeszcze nie koniec. Czytam z psalmu ciąg dalszy. Którzy zostali wytępieni w Endor, Jabin i z tym Syserą, którzy zostali wytępieni w Endor, stali się jak gnój dla ziemi, tak? Psalm 83:11 mówił. Endor nie jest wymienione w Sędziów w 4 rozdziale, prawda? Góra Tabor, potok, rzeka Kiszon, ale Endor było tutaj, gdzie się żółta strzałeczka pojawia, natomiast rzeka Kiszon tutaj. Najwyraźniej, w tym kierunku kolejna sztabka się pojawia, ci uciekali po porażce, tak? Leżało niedaleko góry Tabor, najwyraźniej to Endor, tam gdzieś, na wschód od potoku Kiszon i bitwa miała miejsce gdzieś przy Kiszon. Gdy Jabin i Sisera zauważyli, że przegrywają i życie ich się zaraz kończy, no to uciekali akurat w tym kierunku. No i tenże nasz Sisera trafił do namiotu Jael i tam, i pewnie też tam tamtych okolicach, także zginął Jabin. Stali się jak gnój dla ziemi. Sędziów 4 rozdział nie podaje, jak Bóg wzbudził pan po boku Sisery, ale uzupełnia to pieśń Debory. Jeszcze cofnę ten, żeby było zobaczyć ten efekt, prawda? Trzeba było poczekać chwilę. Dałem niepotrzebnie automatycznie, żeby... Z nieba walczyły gwiazdy. O, nie wiem, jak to było, wyglądało, a tak sobie specjalnie... Ale tak, z nieba walczyły gwiazdy, tak jest opisane w pieśni Debory, jak Bóg pokonał Syserę i Jabina. Gwiazdy walczyły z nieba. Co to może oznaczać? No pewnie zjawiska atmosferyczne z nieba, prawda? Wyładowania, pioruny, nie wiadomo co. A jeszcze zobaczmy, to nie koniec, tak? Ze sfektorów walczyły z Syserą, te zjawiska atmosferyczne. A rzeka Kiszon porwała ich, odwieczna rzeka Kiszon. Czyli ta mała rzeka, niezbyt duża, porwała ich. Pewnie musiała bardzo mocno wystąpić z brzegów. Czyli dwa zjawiska atmosferyczne, pogodowe, wykorzystane przez Boga. Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich torów walczyły z Syserą. Rzeka Kiszon porwała ich, odwieczna rzeka Kiszon. Donośny był wtedy tupot kopyt końskich, czytamy dalej, od pośpiechu ich jeźdźców, albo rumaków, można tak to oddać, pewnie tak szybko uciekali i tak głośno uciekali z tejże porażki, że ten tupot kopyt końskich był bardzo, bardzo donośny. Tak skończyli Sysera z Jabinem. Następnie Debora przeklina Meros, miejscowość Meros, za nieudzielenie pomocy Barakowi. Sędziów 5:23. Lokalizacja tego Meros nie jest do końca pewna, ale ma pewną gdzieś na północy Izraela. Tam, gdzie jest ten czerwony taki, jak to wykrzyknik, tak, taki jest okrąglony, to gdzieś przy górze Tabor, tak podejrzenie jest, no bo musiało to być w tamtych terenach, bo ci mieszkańcy Meros byli proszeni o pomoc, prawda, w walce przeciwko Syserze, ale odmówili pomocy. I mówi Debora w tej pieśni swojej, w piątym rozdziale. Przeklinajcie Meros, rzekł anioł Pana, przeklinajcie jego mieszkańców za to, że nie przyszli na pomoc Panu. Pan to JHWH, do tego dałem manę. Nie przyszli na pomoc JHWH. Na pomoc JHWH przeciwko mocarzom. To taka uwaga, że w okresie sędziów pokolenia izraelskie, te cała ich dwunastka, były takie niezależne. No nie mieli jednego króla, więc każde pokolenie czuło sympatię do drugiego, no bo jedna rodzina, bracia, prawda? Ale one były niezależne i nie zawsze jedne pokolenia chciały pomagać innym pokoleniom w walce z braciom swoim, gdy ci musieli walczyć przeciwko swoim wrogom. Na przykład nie mieli interesów, nie zależało im na tym, ale Tutaj widzimy, Bóg traktował to jako nieudzielenie pomocy Jemu samemu. W wersecie Sędziów 5:23 jest dwukrotnie powtórzone, że nie, tak nie Bóg im nie wypomina, że nie pomogli braciom swoim, tylko nie przyszli na pomoc JHWH, Panu. I znowu drugi raz, na pomoc JHWH nie przyszli przeciwko mocarzom, tylko odmówili. Dlatego przeklnijcie meros mieszkańców tejże miejscowości. Porównajmy to z Mateusza 12 rozdziałem. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Słowa naszego Pana. Dokładnie taka sama treść. Nie stają razem z innymi dzieci Bożych w sprawie Pana. Jeśli chodzi o sprawę Pana, to u Boga nie ma neutralnych pozycji. Ani niczego w rodzaju, niech walczą inni, inne pokolenia. Ja poczekam i zobaczę, jak to się skończy, a wtedy przyłączę się do zwycięzców. Tak jest wielu ludzi w tym świecie ma taką postawę, prawda? I jak jakaś partia zwycięża, to zawsze z tej partii przegranych zawsze jest kilka tak zwanych transferów, przenoszą się od razu, albo poglądy różne polityczne potrafią zmieniać. Tak ludzie działają. I wśród ludu Bożego niestety też tak bywa. Nasz Pan dlatego te słowa powiedział. Wystarczy nie być z Nim, z naszym Panem, to On to odbiera, jesteś przeciwko. Jak to jest, że stoisz z boku, Ciebie nie interesuje moja sprawa? Stoisz z boku, a inni niech walczą, tak? Meros, nie co będziemy walczyć, niech tam. Przecież tam możemy zginąć. Ileś nas może zginąć, więc nie pójdziemy. Niech pójdą z Zabulona, Naftaliego. Nie wiadomo, gdzie to Meros, dokładnie, jak to było pokolenie, prawda? Ale ta miejscowość odmówiła pomocy. Pozostała część pieśni Debory, Sędziów w 5 rozdziale, kolejne wersety. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael, żona Hebera Kenity. Mówiłem, że będzie ta pochwała i cytuję tę pochwałę dla porządku, prawda? Żeby zobaczyć jeszcze, jak Debora później, gdy to zwycięstwo w tej pieśni wychwala i Bogu dziękuję, wspomina tę żonę Hebera Jael. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael, żona Hebera Kenity, ponad inne kobiety w namiocie niech będzie błogosławiona. O wodę prosił, ona podała mu mleka i na wspaniałej czaszy podsunęła śmietanę. Swą lewą rękę wyciągnęła po palik, a prawą po młot roboczy. Uderzyła Sesere, rozbiła mu skroń. Do jej nóg osunął się, padł lek. Do jej nóg osunął się, padł, gdzie się usunął, tam padł zabity. Tak niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie, Panie, a ci, którzy go miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy i miała ziemia spokój przez 40 lat. Miałaby dużo więcej spokoju niż 40 lat, gdyby Żydzi byli wierniejsi, bardziej wierni wobec Boga. To w ogóle wszystkie najazdy ościennych ludów na Izrael były spowodowane ich niewiernością. Przede wszystkim ich niewiernością w oczyszczeniu ziemi Kanaan z tych narodów, które mieli wszystkie powybijać. A oni tak walczyli, jak im tam pasowało, pozostawiali ich, a ci pozostawieni przy życiu non-stop na nich napadali i przeszkadzali im w pokojowej egzystencji. Następnie na liście przykładów zniszczonych wrogów Izraela to po raz drugi Madianici, ale już jesteśmy jakieś niecałe 100 lat dalej do przodu. Tym razem ukarani przez Boga za pośrednictwem Gedeona, wcześniej to było za czasów jeszcze Mojżesza. I to tylko przez 13 starannie dobranych ludzi. Na obrazku widzimy, jak byli starannie dobierani. Oj, tak, 300 ma napisane, mówię 13. Przez 300 starannie dobranych ludzi, pamiętamy jaka to była zasada, jak ten tu z boku stoi, prawda, i pokazuje na tego, który właściwie pije. To znaczy bierze sobie do garsteczki, pije, tu się na rysunku dobrze tak nie pokazali, mogliby pokazać, bo w sumie jak pijemy tak, to o, tak idzie głowa do góry i oczy do góry patrzą i to ten człowiek, który właściwie pije, powinien patrzeć do góry, to znaczy, że przyjmuje prawdę z wiecznością od Boga jako źródła tejże prawdy. Bo w tym piciu mamy pokazane, jaka masz postawę do prawdy. Jeżeli przyjmujesz prawdę tak jak tam ci, ile ich tam jest, no 3 takich leżących, najbardziej bo ten ostatni już ma buję w środku, prawda, no to wiadomo, pijesz co leci. Będzie woda, prawda, ale jak będą paprochy, brudy, też połkniesz, czyli łykasz wszystko, jak leci, no bo nie patrzysz, nie zależy ci. Taka jest większość chrześcijan. Przyjmują to, co dają i się nie przyjmują, prawda, tym. Natomiast ten ukląk wziął i jeszcze powinien właśnie spojrzeć bardziej do góry, ale rysownik najwyraźniej o tym szczególe zapomniał. Wiemy, że nieznajomość takich wszystkich różnych typów symboli biblijnych w pełnym wymiarze sprawia, że nie zawsze oddadzą oni wszystko, co potrzeba. Ale tak to było. Tak tych 300 zostało dobrane. Wiemy, że zaczęło 30 tysięcy, spadło aż do 300. Wcześniejsze kryteria nas nie interesują. I on tych 300 podzielił, jak czytamy. Podzielił tych 300 mężów na trzechówce, czyli po 100 oddziałów. 300 osobowe oddziały. Kazał mi wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. Fajna armia. Tylko 300. czyli bardzo niewielu. I co? Trąba, dzban i pochodnia, to jest wasza broń. I idziecie na Madianitów. No to większość by powiedziała, nigdzie nie idę. Przecież Madianici to były tysiące uzbrojeni. Nie w dzbany i pochodnie i trąby, tylko w broń. I rzekł do nich, Gedeon, do swoich ludzi. Patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. No to zobaczmy. Gdy wtedy Gedeon wraz ze 100 mężami, był w jednej z tych setce z nimi, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiono straże, zaderli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zaderły w trąby 3 chówce i potłukli dzbany. Pochwycili w swoje ręce, lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i wołali miecz Pana i Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali, wokół obozu. Nawet nie szli do obozu midiańskiego. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki. Sami wzajemnie wybili siebie. A ci stali i trąbili z pochodniami i trąbami w ręku. Cały obóz rzucił się do ucieczki, aż do, tam pomijam gdzie, bo nas w różne miejscowości różne nie ma dla nas znaczenia. Strzyknęli się wtedy mężowie Izraelscy z plemienia Naftaliego, Aszera i całego Manasesa i puścili się w pogoń za Midiańczykami. Wtedy Gedeon posłał gońców poprzez całe pogórze efraimskie z rozkazem: stąpcie, aby zabiec drogę Midiańczykom i odetnijcie im dostęp do wód aż do Betbara nad Jordanem. Strzyknęli się wtedy wszyscy mężowie efraimscy i odcięli dostęp do wód aż do Betbara nad Jordanem. I to znaczy wiadomo, nie tylko odcięli, ale wybili ich, tak? Stanęli im na drodze, żeby nie mieli gdzie dalej uciekać. Tak się dokonało to zwycięstwo. Bez walki. Praktycznie nie było to żadne. To ci, którzy gonili, ale główny obóz został pokonany bez walki. Sami wzajemnie się zniszczyli. No i jeszcze oddzielnie mamy 4 królów i książąt ich. Orebę i Zebę i Zabacha i Salmuna. Są tutaj wymienieni oddzielnie w psalmie 83, więc i my chwilę poświęcimy im miejsca. Z ich dostojnikami postąp jak z Orebem i Zebem, jak z Zebachem i Salmuną, ze wszystkimi książętami, którzy mówili co? Weźmy w posiadanie niwy albo siedziby Boże. No to czytamy, jak ktoś w sędziów opisuje tych książąt, królów książąt. Wzięli wtedy do niewoli 2 książąt midiańskich, Orebę i Zeba. Oreba zabili na skale Oreba, a Zeba zabili przy tłoczni Zeba i gonili Midiańczyków, a głowę Oreba i Zeba przynieśli do Gedeona na tamte brzeg Jordanu, czyli na stronę wschodnią. Tak czytamy o tych 2. Zeba i Oreba i Zeba. No i jeszcze mamy 2 kolejnych. I rzekł do mężów Suko, dajcie po bochenku chleba wojownikom, którzy mi towarzyszą, gdyż są zmęczeni, a ja jestem w puściku za Zebachem i Salmuną, królami midiańskimi. Nawet ci 2 to byli królowie, tamci byli pewnie dowódcy ich, albo jakieś tam książęta. Rzekli więc Zebach i Salmuna, tak przeskakuje, prawda? Nuże, ty sam zadaj nam cios, gdyż jaki mąż, taka jego siła. Tu wyjaśniam, bo Gedeon polecił swojemu synowi, żeby zabił tych 2 królów, ale syn Gedeona nie dał rady. Więc ci mężowie, prawda, ci 2 mówią, sam zadaj nam cios, gdyż jaki mąż, taka jego siła. To znaczy, twój syn jeszcze młody i nie ma siły, albo cywilnej odwagi. Wstał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunę, po czym zabrał srebrne rożki, albo klejnoty, albo półksiężyce, można różnie tłumaczyć, które były na szyjach ich wielbłądów. Czy pamiętamy, co ci królowie mówią w psalmie 83? Przed chwilą, no tak było na ekranie, przypomnę. Weźmy w posiadanie niwy albo siedziby Boże. Hebrajskie naach, to słowo tutaj dodane jako niwy albo siedziby, oznacza miejsce zamieszkania, dom, pastwisko, przyjemne miejsce. Wyraźne odniesienie do chęci odebrania Żydom ich ziemi dane im przez Boga. Siedziby Boże. Weźmy w posiadanie siedziby Boże. Jest to na ustach większości islamskich narodów wokół Izraela i nie tylko, bo mają także sprzymierzeńców. Każdy antysemita dołącza do Palestyńczyków, do Hamasu i do tych różnych innych grup. Nie dlatego, że akurat kocha tak bardzo tych Palestyńczyków, tylko tak bardzo nienawidzi Izrael. I akurat, że Izrael bierze w tym udział, wobec tego ma dużo więcej przeciwników niż normalnie by miał. Bo miałby tylko te kraje arabskie, islamskie, a tak ma także wielu z świata zachodniego. Wszyscy antysemici łączą się z Hamasem. W psalmie 83 pozostały nam jeszcze wersety 14 do 19, ale zanim do nich pójdziemy, najpierw wracam na początek do wersetów 2 i 4, gdzie jest prośba Izraela do Boga. Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, albo nie bądź głuchy, nie bądź bezczynny, Boże. Podobne wołanie o pomoc do Boga możemy znaleźć w psalmie 28.1. Dam tego tak dla ciekawości, prawda? To z psalmu 28 nie dotyczy sytuacji związanej z Izraelem i krajami arabskimi, które próbują go pozbawić ziemi, a jego samego unicestwić, tylko samo wołanie do Boga sformułowane w ten sam sposób. Do Ciebie wołam, Panie, skała moja, nie bądź głuchy, tak tam też nie bądź nieczuły, głuchy, nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, gdybyś milczał, gdybyś nic nie robił, był bezczynny, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Oto burzą się nieprzyjaciele Twoi, werset trzeci, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę. Tak? To są początki psalmu 83. Wtedy ja przeskoczyłem, bo zacząłem od razu od wersetu chyba czwartego, gdzie były nawoływania, nawet piątego, gdzie były nawoływania do starcia Izraela z powierzchni ziemi, żeby jego imię zapomniano. Wrogowie Izraela burzą się, tak mówi ten werset, czyli hałaśliwie agitują, są rozszalali jak huczące morze. W podobny sposób psalm 2.1 mówi o narodach tego świata w trakcie obecnego czasu ucisku, którego świat próbuje zatrzymać, w sytuacji na świecie opanować, naradzają się konferencje i tak dalej, ale nie zatrzymają. I Bóg do narodów tego świata mówi, czemu to burzą się narody, a ludy myślą o daremnej rzeczy. Tą daremną rzeczą, o której Bóg mówi, narody myślą, to, że zatrzymają ucisk i oddalą Królestwo Boże. Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób spokojny, tylko na ruinach obecnego porządku rzeczy. Więc on z hukiem się musi rozpaść i właśnie się rozpada. Więc wrogowie Izraela burzą się, są hałaśliwi, agitacje rozszalali jak huczące morze. Bardzo dobrze widzimy to na ekranach telewizorów w obecnym czasie. Co ciekawe, wrogowie Izraela są także nazwani tutaj nieprzyjaciółmi Boga, którzy tego Boga nienawidzą. No i to też jest na to zwracam uwagę, ponieważ to sam Bóg pod natchnieniem przez psalmistę tak pisze o nich. Są nieprzyjaciółmi Boga, mają innego Boga, a tego prawdziwego nienawidzą. Są jego wrogami, nieprzyjaciółmi. Podnoszą głowę, tak pisze psalm, ten werset mówi. Podnoszą głowę w pełni buty, pychy, pewności siebie, nikczemności. Tak się zachowują ludzie pyszni, głowa do góry, prawda? Nawet tak się chyba czasami mówi, że ktoś tak głowę bardzo wysoko nosi. Albo skrucha, pokuta, pokora, to popycha głowę człowieka w dół, prawda? Człowiek wtedy uważa się za mniejszego niż nawet jest, ale pyszny chodzi z głową wysoko podniesioną. Co to nie on? Dlatego tu mamy też podnoszenie głowy. Jak oni to zniszczą, co oni to nie potrafią zrobić? Zetrą, wpędzą w morze tego Izraela, w ogóle zaprowadzą islam na całym świecie. Kalifat będzie jeden wielki wszystkich, bo taka ich misja mają od Allaha. Tak ich Koran mówi. Czwarty werset. Knują spisek przeciwko ludowi Twemu i narażają się przeciwko tym, których ochraniasz. Knują spisek albo knują zamysł. Postępują nieuczciwie, zdradziecko, złośliwie i podle. Niezgodnie z zasadami prawdy, sprawiedliwości, zwykłej uczciwości. To cały czas, jak się ich źródła cokolwiek mówią, jest wszystko podszyte fałszem, manipulacją, zdradą. O, chociażby wczoraj ileś godzin opóźnili wydanie zakładników, którzy ustali się będą wydawać, bo Izrael za mało ciężarówek podobno przepuszcza przez granicę z pomocą. I sobie takie coś wymyślą, to jest nieprawda, sobie wymyślą, bo tam się pewnie kłócą, bo oni nie wiedzą. Początkowo cały dzień nie będą opóźnili w ogóle wypuszczanie zakładników, cały dzień, bo nie wiedzieli, kogo najpierw wypuścić, nie mogli ustalić listy. Albo po prostu robią tak specjalnie, żeby terroryzować jeszcze bardziej te rodziny psychicznie, prawda? Bo jak rodzina się spodziewa, że o 14 będzie, już zobaczą swoich, tak, będą wypuszczeni ich zakładnicy, a jest 18, oni jeszcze nie są wypuszczeni, no to wiadomo, co oni przeżywają. Oni właśnie takimi czymś się rzeczami zajmują. Takie psychologiczne niszczenie człowieka. Hebrajskie sod, tutaj oddane jako spisek zamysł, to dosłownie sofa, poduszka do siedzenia, albo jedno i drugie. Tak dałem sofę, poduszeczkę, taką sofę z poduszką do siedzenia. I od tego znaczenia tego sod, sofa, poduszka do siedzenia, powstały inne znaczenia związane z siedzeniem na sofie. Jakie one są? Rada, konsultacja, społeczność, zgromadzenie, gromada, plan, tajemnica, bo na tej sofie siadają, radzą, konferują, w tajemnicy, tak? Czyli knują, tutaj wersety mówią, knują spisek, zamysł, a można byłoby też dosłownie przetłumaczyć, knują sofę, prawda? No ale wiadomo, że nie można knuć sofy, wobec tego jedno z kolejnych tłumaczeń, które od tego się wywodzi. Ale to mnie zaciekawiło, że w oryginale jest po prostu sofa albo taka poduszka do siedzenia na sofie. Naradzają się, mówi ten werset, czyli planują zło przeciwko ludowi Boga, chcąc odebrać mu i jego ziemię i unicestwić go jako naród, tak jak zresztą mówią w kolejnym wersecie. Przeciwko tym, których Bóg ochrania, tak? Naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Dosłownie tam jest, których chowasz, ukrywasz, tak? Nie tyle ochraniasz, co chowasz, ukrywasz. Ta idea ochrony przez Boga jest tutaj wyrażona aktem ukrycia, schowania Izraela. Bo jeśli ktoś jest ukryty, schowany, no to jest niewidoczny. A jak jest niewidoczny, no to jak można mu zaszkodzić? Co możemy zrobić osobom, których dzisiaj nie widzimy tutaj? Nawet gdybyśmy chcieli, to nic im nie zrobimy. Więc pięknie, pięknie psalmista podaje ideę ochrony Boga, prawda? Że Bóg jak gdyby ich ukrywa i w ten sposób zapewnia im ochronę. Pozostałe wersety tego psalmu, 83. Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, jak z plewą na wietrze, jak ogień, który pali las, jak płomień, co pochłania góry, tak Ty ściga ich burzą swoją i jak huragan wprawi ich w zamieszanie. Okryj twarze ich hańbą, wstydem, aby szukali imienia Twojego, Panie, niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy, niech się okryją hańbą i zginą, niech poznają, że jedynie Ty, którego imię jest Pan, Ty jesteś najwyższy ponad całą ziemią. Psalm 83 nie mówi, jaka będzie odpowiedź Boga na modlitwę Izraela z tego psalmu, tak, o zniszczenie jego wrogów, ale uzupełnia to Zachariasz 12:6, który traktuje o ludach wokół Izraela, krajach arabskich, islamu, którzy wokół niego. I to jest bardzo ciekawe, jak Zachariasz to pokazuje. Pamiętamy, co chyba było tak w tej części poprzedniej, że Izrael miał się stać problemem dla ludów wokół i dla całego świata, prawda? Ci, którzy mieli, dla jednych miał być ciężkim kamieniem, a drugi miał, dla drugich miał, dla tych ludów wokół, tych krajów arabskich, miał być kielichem odurzenia, taczania, czyli takiej opicia się, w wyniku czego oni będą zajmowali postawę jak pijaka wobec tego narodu, czyli pozbawioną logiki. Właściwie, bo pijak, wiadomo, nie zachowuje się racjonalnie. Więc tutaj mamy ten Zachariasz 12:6, mówi o efekcie Izraela dla tych ludów wokoło, tych, którzy mają postawę pijaka wobec nich, czyli nieracjonalną. W tym dniu, daje Skodów i ZUBG, w tym dniu uczynię przywódców Judy jak kocioł ognia pośród drzew, jak pochodnie ognia pośród snopa i pożrą na prawo i na lewo wszystkie ludy dookoła i zamieszka Jerozolima ponownie pod sobą w Jerozolimie. Albo UBG, w tym dniu uczynię przywódców Judy jak węgle ogniste wśród drwa, jak płonącą pochodnie pośród snopów i pożrą wszystkie okoliczne narody na prawo i na lewo i Jerozolima pozostanie na swoim miejscu w Jerozolimie. Czyli efekt widzimy. Nie będzie, mało tego, że nie będzie przegranej, jeżeli ma pozostanie na swoim miejscu, to, raz od temu poświęcę, w tym dniu uczynię przywódców Judy jak węgle ogniste pośród dwa i jak płonącą pochodnię pośród snopów i pożrą wszystkie okoliczne narody na prawo i lewo. Te słowa wydają się wskazywać na mocne zwycięstwo Izraela, bo Izrael jest tu porównany do ognia wśród dwa i snopów. Co ta pochodnia zrobiłaby, gdyby ją dać obok, to, no, wśród snopów i drewna. Ogromny pożar. Czyli to by wskazywało na zdecydowane zwycięstwo Izraela w jego walce z arabskimi sąsiadami, która obecnie jest wyraźnie w tej chwili w toku. Jeśli tak, to jest przyszłość, to już wybiegamy do przodu. To jest tylko próba zrozumienia tego, co tu pisze. Jeśli tak, oznaczałoby to, że po zwycięstwie nad Hamasem, Hezbollahem, nad Huti w Jemenie, Syrią, a być może nad Iranem, to są ci najbardziej zagrażający w tej chwili Izraelowi wokół, w Izraelu zapanuje przekonanie, że są już bezpieczni. Dlaczego wymieniam nie tylko Hamas, ale także Hezbollah, Huti w Jemenie? No Hamas to wiadomo, miesiąc, dwa, trzy i będzie po Hamasie. Nikt nie ma wątpliwości na świecie, że Hamas zostanie zniszczony. Hezbollah musi też być zniszczony i to za jednym ciurkiem, ponieważ na północy Izraela 200-300 tysięcy ludzi jest wysiedlonych i mieszka u rodzin, u obcych albo w hotelach w centrum Izraela, bo ich domy są pod ostrzałem z Libanu. To co, jak Izrael skończy z Hamasem, to tych ludzi zostawi w hotelach u rodzin i u obcych, a północ Izraela będzie nieaktywna? A zresztą Hezbollah jest na tyle też głupi, że każdego dnia daje pretekst Izraelowi do tego, żeby się nimi zajęli, tylko oni nie chcą specjalnie sami zaczynać z drugiego frontu w tym samym czasie, kiedy są z Hamasem, ale większość wojska izraelskiego, jak podają źródła izraelskie, nie jest w Gazie. Większość wojska jest na północy i tam czeka. Więc czekaj na to, bo nigdy nie wiedzą, czy Hezbollah nie wejdzie w ogóle w otwartą wojnę. Bo na razie oni się ograniczają do 20 rakiet, około 20 rakiet dziennie. Hezbollah wystrzeliwuje w stronę Izraela, tą północną część. Izrael oddaje im, to znaczy miejsca, z których z czarów został wykonany, są niszczone. Stąd tam już do 100 dochodzi tych hezbollahowców, którzy zginęli. No ale przecież wiadomo, że w takich warunkach nie może być. Więc oni jak z Hamasem skończą i będą mieli jeden front zamknięty, to natychmiast powiedzą Hezbollahowi, koniec z wami, nie będziemy tolerować waszych. Mają tyle już powodów, żeby usprawiedliwić to. Huti w Jemenie to samo. Oni są bardzo, bardzo daleko, ale te dolne, ten Eliat ciągle próbują rakietami dostać, więc Huti w Jemenie, na Syrii są te różne szyickie milicje, które Iran zbroi. Może nawet także Iran, nie wiemy, zobaczymy. Czy Iranowi też, no chodzi, z Iranem wiadomo, nie chodzi o wojnę taką pełnoskalową, tylko o zniszczenie instalacji tych nuklearnych, które Iran lubi. To Izrael też dawno zapowiadał, że się tym zajmą. Zobaczymy, jak to będzie szło, ale na pewno zniszczą Hamas i na pewno załatwią Hezbollah za jednym zamachem. W tej wojnie, która w tej chwili, Huti w Jemenie też myślę, że to jest małe, to wystarczy tylko dobre naloty tam zrobić i te Huti będą zneutralizowani. Więc zapanuje w Izraelu przekonanie, że pewnie są już bezpieczni, jak tych okolicznych sobie unieszkodliwią. Dla większości Izraelitów zapewne będzie to dzięki sile, inteligencji ich przywódców, a nie dzięki Bogu. Tak jak po wojnie sześciodniowej. Po wojnie sześciodniowej, roku 67, wiele osób w Izraelu mówiło, że to była cudowna, boska pomoc. Tak? Sześciodniowa wojna, siły wroga poważniejsze, a oni tak pięknie obronili się, a nawet zyskali jeszcze ziemię. Ale minęło 2-3 tygodnie i już mało kto wspominał Boga. Już to geniusz, inteligencja naszych dowódców, naszych przywódców, generałów i premierów i ministrów i tak dalej. Więc pewnie będzie tak samo i w tym przypadku, tak? Bo widać, że jak się rozmawia, jak słucham wywiadów z tymi różnymi wysoko postawionymi Izraelczykami, to czasami osoba, Żyd, który z nimi prowadzi, jest wierzący i on się do Boga odwołuje, a tamten widać unika całkowicie, ten mówi, że to nasza wiara w Boga, a to dziękuję za poświęcony czas i tak dalej. Nie wszyscy z nich, bo to część z nich jest ateistami w ogóle. Już nieważne, czy żyją, czy wierzą po żydowsku, czy po chrześcijańsku, nie wierzą wcale. Więc być może nastanie wtedy ten dotąd niedoświadczony pokój, tak? Bo od roku 1948 do chwili obecnej Izrael nie miał takiego spokoju, ani dobrobytu, jak Ezekiel, za chwilę do niego jeszcze go wyświetlę, opisuje, że ma być. Wobec tego, jeżeli ma być, to wydaje się najlepszy moment. Teraz, po pokonaniu tego bezpośredniego zagrożenia wokół, nastąpi złudzenie, że już nam nic nie grozi, jesteśmy bezpieczni i możemy żyć spokojnie i się rozwijać. Zobaczmy, jak to jest. Tak? Tak mówi Wszechmocny Pan, mówi do Goga i Magoga. W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł i powiesz, wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, mieszkają w miejscowościach, które nie mają murów, zawór, bram, czyli bezpiecznie, bez specjalnych zabezpieczeń, bo wydaje im się, że nic im nie grozi, aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa własność i dobytek, a mieszka w środku ziemi albo w środku świata. Ale jak mówi Zachariasz i Ezekiel, wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Dzisiaj mieliśmy próbkę tego wcześniej, prawda, na tych jabinach i syserach, jak to może wyglądać. I wytrącę miecz z Twojej lewej ręki i sprawię, że Twoje strzały wypadną z Twojej prawej ręki. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami i ludami, które są z tobą. Wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzylonym istotom i zwierzętom polnym. Na otwartym polu padniesz, gdyż ja tak powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. To do Goga i Magoga, który dopiero przyjdzie. W tej chwili to nie jest Gog i Magog wokół Izraela. To są arabskie kraje ościenne, które nie chcą, żeby Izrael istniał w ogóle na ziemi. Nie tylko nie chcą go koło siebie, nie chcą go nigdzie na ziemi, żeby nie wspominano imienia, bo jak nawet byłoby gdzieś daleko indziej, to też byłoby o nich słychać, że są. A zaraz potem, jak ten Gog i Magog padnie, bo tak powiedział Bóg, jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalem od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Dwie fazy Bożego Królestwa, Dolina Błogosławieństw, restytucja między nimi, w tejże właśnie dolinie. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Jedna do góry, na północ, druga do dołu, niebiańska i ziemska faza Królestwa. W środku dolina, potem Zacharyjasz pisze, będą wszyscy biec do tej doliny. Będą biec do tej doliny, bo tam będzie restytucja dla świata ludzkości. Psalm 83, 17 i 19 zapewnia, że te same błogosławieństwa spotkają także Arabów, potomków Abrahama przez Ismaela, przez Ezawa i przez wszystkich sześciu synów Ketury. Tam Abraham to tyle zapoziątkował narodów i zamiast po rodzinnemu żyć w harmonii i pokoju, no to wszystkie one przeciwko temu pokoleniu Abrahama, które poszło przez Izaaka. Izaak, Jakub, 12 jego synów, wszyscy inni, zniszczyć, unicestwić, nawet i Madianici, przecież to byli po rodzinnemu. Pamiętamy, jak Edomici nie chcieli nawet im pozwolić przejść przez swoje terytorium, gdy przychodzili, tylko chcieli przejść i pójść sobie dalej. Nie, specjalnie nie. Podobnie Medianici, przecież po Keturze, po Midianie. 17 werset według kodów. Napełnij oblicza ich wstydem i będą szukać imienia Twojego. Mówię tutaj według kodów, bo kody mówią i będą szukać imienia. Tam w innych cytatach wcześniej, gdy podawałem, było aby szukali. No, pewnie można oddać to może tak i tak, prawda? Kody wyraźnie mówią, że będą szukać imienia. Ci wrogowie. Bo się ich oblicza napełnią się wstydem. Najwyraźniej zostaną zdemaskowani, objawieni w swojej podłości, nikczemności. Świat to w tej chwili, nie wiem, pewnie widzi, ale udają, że nie widzą, no bo nie wiem, jak to ci wszyscy, którzy chodzą za Hamasem, demonstrują, tak, za Hamasem i za sprawą tak zwaną palestyńską, to nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę, że udało im się pokonać Izrael, tym właśnie Palestyńczykom, to w następnej kolejności pójdzie Europa. Właśnie ci ludzie w Londynie, w Brukseli, którzy chodzą i za nimi demonstrują w ich obronie. I poznają, i werset 19, i poznają, że Ty, że imię Twoje JHWH, tylko Ty sam najwyższy na całej ziemi. Czyli widzimy wyraźnie, werset 17 zapowiada, że napełnią się oblicza wstydem i że będą szukać imienia Twojego. To jest adresowane do tych wrogów, nie do całego świata, do wrogów Izraela wokół Niego. Z psalmu 83. I że ostatecznie poznają prawdziwe imię prawdziwego Boga. Zobaczmy. Napełni oblicza ich wstydem. Zapowiedź objawienia, zdemaskowania, nikczemności, podłości, bezprawia, nieprawości wrogów Boga i wrogów Izraela. Dla ciekawości podam, że słowo Hamas, chyba to się mawia Hamas, bo jak słyszę, to wszyscy mówią na nie Hamas, to słowo hebrajskie. Ono jest użyte aż 60 razy w Starym Testamencie. Pierwszy raz pojawia się w pierwszej Mojżeszowej 6:11. Ziemia była skażona w oczach Boga i pełna Hamas. Pełna nieprawości, przemocy, gwałtu, chaosu, tak sobie można to przetłumaczyć. I to, nie wiem dlaczego oni tak się nazwali, to jest, wzięli Hamas, wziął sobie hebrajskie słowo jako o takim znaczeniu. Pewnie chciał pokazać, jacy oni są, pewnie może niekoniecznie chcieli podkreślić swoją nieprawość, ale co, przemoc, gwałt, chaos, no nie ma żadnego tutaj pozytywnego słowa. Sami tak siebie nazwali pewnie, że oni niosą to rzeczy. No i tak zostaną zdemaskowani, tak zostaną pokazani. Jakie są ich metody działania. I będą szukać imienia Twojego JHWH. Wynikiem tego zdemaskowania, napełnienia ich wstydem będzie to, że będą szukać tego jedynego, prawdziwego Boga JHWH. Nie Allaha i Jego Mahometa, tylko Jehowę i Jego Jezusa. I poznają, że Ty, że imię Twoje JHWH, tylko Ty sam, JH, to już literki są, ale każdy wie, o co chodzi, źle literki poustawiałem. Że imię Twoje JHWH, tylko sam Ty najwyższy na całej ziemi. Jak to można zrozumieć? Prawdopodobnie, że to, co się wydarzy, zapewne będzie tak niezwykłe, że nie będzie tego można przypisać niczemu, ani nikomu innemu, jak samemu Bogu. No bo poznają, że to tak, że to Ty, że imię Twoje JHWH, tylko Ty sam najwyższy na całej ziemi, czyli nie ma nikogo podobnego do Ciebie. Najwyraźniej ostatecznie siły zła, tego Goga i Magoga, przeciwko Izraelowi będą tak potężne, że ten, który go wybawi o tak zjednoczonej potęgi, musi posiadać wszelką dostępną moc, władzę nad światem i narodami na ziemi. No bo pewnie ten Gog i Magog będzie reprezentował z ludzkiego punktu widzenia taką potęgę, taką siłę, że to po prostu, nie wiem, jak jeden do miliona, że nie ma przeprość, tak? Nie ma już wyjścia. Że jeżeli ktoś pokona taką siłę, to musi być jedynym, prawdziwym Bogiem. JHWH, który nie ma sobie równych. Czekamy zatem na ten dzień, coraz bliższy dzień, w którym nogi Boga staną na ziemi. Cytuję albo Izajasza, albo Dzieje, bo to jest tu i tu jest ten werset. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować, jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Tu przy okazji dobry werset dla tych, którzy ciągle mówią, że czekają na powrót Jezusa, mam na myśli Żydów, którzy czekają na pierwsze przyjście swojego Mesjasza i że odbuduje im świątynię. trzecią świątynię. Jakiś to dom chcecie mi zbudować, skoro niebo jest moim tronem, a ziemia jest pod nóżkiem moich nóg. To gdzie ja będę mieszkał, tak? To myślę, że trzecią świątynię. Trzecią świątynią będzie to, teraz objawienie 21, fragment ta, która przyjdzie od Boga. Tak? Nowy rząd. Jeden fragment, co za chwilę się pojawi. Jeden fragment z tego z objawienia 21, który mówi, co ta świątynia, ta Jezus z Kościołem i wszystkimi innymi klasami pomocniczymi Królestwa zaprowadza tutaj na ziemi. Połączenie nieba i ziemi osobą Boga to powrót Jego łaski i panowanie nad ziemią. Bo w tej chwili nogi Boga na ziemi się nie opierają. Nastąpiło przerwanie. Ale jak znowu oprze, znowu będzie połączony, dlatego mu powiedziane, że nogi staną Jego. I ta góra oliwna się rozpadnie, to znaczy królestwo w Jego dwóch częściach. I objawienie 21:4, który mówi o tej świątyni, o tym mieście, Nowym Jeruzalem, która ma być tak przez Boga przygotowana, ile ludzi przyjdzie. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I to jest tak, o ile pamiętam, koniec mojej prezentacji i koniec wyjaśniania psalmu 83. Częściowo musieliśmy także wyjść w przyszłość, żeby skomentować to, co jeszcze, czego jeszcze nie widzimy, a co mówi psalm. Czy to będzie tak dokładnie wyglądało, czas pokaże. Będę cały czas śledził wydarzenia i odpowiednio korygował pod rzeczywistość to, co będzie się działo, ponieważ jak wiemy, zapisy biblijne są ogólne i dopóki się coś nie zacznie dziać na oczach naszych, to do końca nie można być pewnym, czy będzie tak, czy będzie inaczej. Ale jakby nie było w szczegółach, zapis ogólny jest oczywisty. Izrael nie zostanie zniszczony. Izrael pokona wrogów tych wokół siebie. Potem będzie zagrożony Gogiem i Magogiem, tak że się będzie zdawało, że już nic Izraela nie uratuje, bo będą siły daleko większe niż obecnie Hamas, Hezbollah, Iran razem wszystko wzięte. I wtedy interwencja Boga, która zadziwi świat, w wyniku czego nawet jego wrogowie poznają, że nie ma innego prawdziwego Boga, jak właśnie ten JHWH. Dziękuję wszystkim za uwagę, za wysłuchanie i życzę błogosławień z tych lekcji.